trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela zwykła, rok C. Z księgi Izajasza. Będziesz pięknym wieńcem w ręku Pana i królewskim diademem w dłoni Twojego Boga. Z psalmu 96. Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię. Każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu. Z pierwszego listu do Koryntian. Otóż jest rozmaitość charyzmatów, a Duch ten sam. Jest rozmaitość posług, a ten sam Pan. Jest również rozmaitość działań, a Bóg ten sam, sprawiający to wszystko we wszystkich. Z Ewangelii według świętego Jana. Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Ukazał swą chwałę. Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, kolejna uczta Bożego Słowa. Uczta iście weselna, bo o radość weselną, o radość ślubną, można by tak powiedzieć, właśnie chodzi w tę niedzielę, w tej liturgii Słowa, w całej liturgii. Popatrzmy po kolei na te czytania, również na konteksty, w których to Słowo stawia nas, ale również kontekst, w którym to Słowo zostało wypowiedziane, zostało zapisane. I my również możemy je tak odczytywać. Przyznam szczerze, że cała ta liturgia, szczególnie Ewangelia, może nie to, że sprawiła mi dużo kłopotów, ale czytałem i słuchałem też wielu komentarzy, próbowałem dotrzeć, siedziałem trochę nad tym tekstem, przypominałem sobie to, co mówiłem czy pisałem, szczególnie o tej Ewangelii już wiele razy i wciąż byłem w swego rodzaju kropce, bo nie wiedziałem, czym dzisiaj się z wami podzielić, żeby ten komentarz też nie był zbyt długi. Ale spróbujmy. Zaczniemy jak zwykle od tych trzech pierwszych, wcześniejszych tekstów, które wprowadzają nas w dzisiejszą Ewangelię. A zatem najpierw proroctwo Izajasza, rozdział 62, wersety od 1 do 5. Pieśń uwielbienia, dziękczynienia, zachwytu nad łaską Pana. Chwilę wcześniej można było przeczytać, że Bóg jest Panem miłującym sprawiedliwość i że ze względu na to, jaki jest Bóg, można się będzie radować wielkim szczęściem. 10 wers 61 rozdziału proroctwa Izajasza mówi wyraźnie: wielkim szczęściem z powodu Pana radować się będę, niech moja dusza weseli się za sprawą Pana, na podobieństwo ziemi, która pobudza kwiat do rozkwitnięcia się. Jak ogród warzywny, dający kiełkowanie nasionom, tak Pan każe wzejść sprawiedliwości i radosnemu uniesieniu wobec wszystkich narodów. My już wiemy dobrze, że ta Boża sprawiedliwość objawia się właśnie w miłosierdziu, w uwolnieniu, w wyzwoleniu od lęku, od nieprzyjaciół, ostatecznie wyzwoleniu ze śmierci. I dlatego kolejne teksty mówią bardzo wyraźnie, że nie zamilknie, nie ucichnie ten głos, nie ucichnie pragnienie Boga, nie zniknie, nie będzie przytłumione, dopóki miłosierdzie, sprawiedliwość, łaska, przebaczenie, uwolnienie nie rozbłyśnie jak światło, jak blask. I dlatego to nowe miasto, oblubienica Boga. Może to się trochę wydawać dziwne, że Bóg bierze ślub z miastem, z całym narodem, ale to jest symbol, to jest obraz, to jest rzeczywistość, w której każdy z nas może się odnaleźć. Apokalipsa świętego Jana mówi również o tym nowym mieście, które jest przystrojone w klejnoty, które jest piękne, błyszczące, jaśniejące chwałą dla swojego oblubieńca, jak oblubienica dla swojego męża. I dlatego usłyszymy, że to nowe miasto będzie pięknym wieńcem w ręku Pana. Przykład Biblii Tysiąclecia mówi o koronie, wspaniałej koronie, że to będzie królewski diadem w dłoni Boga. Przepiękny diadem zwieńczony klejnotem. Będziesz jak klejnot. jak cała korona, jak wieniec zwycięski, pełen chwały, którym warto się pochwalić. To jest słowo o narodzie, o mieście, które wcześniej było niewierne, które odrzuciło, zostawiło, które odeszło, opuściło swojego Boga. Bóg ma taką miłość, niektórzy powiedzą naiwną, że On wciąż wierzy, że On wciąż daje łaskę wiary. I rzeczywiście i w proroctwie Izajasza, i u Jeremiasza, przede wszystkim u Ozeasza, będziemy widzieć to doświadczenie niewierności, te historie niewierności, historie grzechu. Bóg będzie pokazywał przez słowa, przez wydarzenia, przez ludzi, że kraj wydaje się być miejscem, którym nie ma i dla którego nie ma miłosierdzia. To są ludzie, dla których nie ma litości, bo odchodzą od Boga i Bóg nie powinien mieć dla nich litości. On może powiedzieć o nich, to nie jest mój lud. Ilu z nas tak widzi Boga? Ile razy z takim zdaniem, z takim sądem o Bogu się spotykamy? Czy w naszych duszach, czy w sercach i na ustach naszych bliskich, albo ludzi, z którymi się spotykamy, ludzi, których słyszymy, których może nawet słuchamy, ile razy pojawiają się właśnie takie zdania? Bóg nie ma litości. Bóg nie powinien mieć litości i nie powinien mieć miłosierdzia. No wreszcie się Bogu przeleje. To nie jest już lud Pana. To nie jest lud Boga. Niektórzy mówią to sądząc i twierdząc, że wypowiadają takie słowa w obronie Boga, no bo wreszcie trzeba przecież Boga bronić. Na marginesie dobrze wiemy, co się stało, kiedy człowiek podjął próbę obrony Boga. Raj się wtedy skończył. A niektórzy mówią, że Bóg wreszcie tak się powinien zachować, bo przecież nie jesteśmy ludem Bożym, bo przecież jest tyle grzechu. Nie zasługujemy na miłosierdzie. Taka jest prawda. Ale w proroctwie Ozeasza czy u Izajasza dzisiaj wyraźnie wybrzmiewa tekst, który pewnie dla proroka był tekstem trudnym do przekazania, że z tego niewiernego, niezasługującego na miłosierdzie, ludu, dla którego nie ma litości, ludu, który nie jest ludem Boga, Bóg zrobi sobie wieniec, koronę, będzie się chwalił, będzie dumny, będzie wysoko podnosił głowę i będzie pokazywał, to jest mój diadem, to jest mój klejnot. Czy Pan Bóg się myli, że myśli o nas właśnie w taki sposób? Czy Bóg jest naiwny? Wiem, że trochę balansujemy tutaj na granicy naszego myślenia. Ale jeśli dobrze czytamy Biblię i zwracamy uwagę na to, co objawia nam Bóg o sobie, to myślę, że każdy z nas już wie i może się nawet trochę Bogu dzięki przyzwyczaił do tego, że Bóg często te granice przekracza. Dlatego, że kocha. Że potrafi dać prawo, a potem powiedzieć, zostaw prawo, kochaj, kochaj bardziej, kochaj poza prawo, poza granice, kochaj nawet poza rozsądek. Właśnie z takim ludem, z takim człowiekiem, z tobą i ze mną, siostro i bracie, Bóg chce wejść w niezwykłą relację. Bóg chce żyć w takiej przyjaźni, która pojawia się między małżonkami, która może pojawić się i powinna się pojawić w małżeństwie, kiedy można za siebie nawzajem oddać życie, kiedy można się podzielić całym sobą, każdą swoją tajemnicą, każdym swoim sekretem. Bóg chce usłyszeć od ciebie i ode mnie o naszych sekretach. Bóg chce podzielić się z nami swoim słowem, swoimi pragnieniami, swoimi tęsknotami, a nawet kłopotami, jakie ma z nami. To naprawdę niezwykła, niesamowita przyjaźń. A zatem pójdźmy dalej. W tej radości weselnej, psalm 96, uwielbienie Boga. Tytuł tego psalmu, jego dedykacja jest niesamowita. Kiedy po czasie niewoli odbudowany został dom, pieśń dla Dawida. Wprawny czytelnik i słuchacz zobaczy, że w tej dedykacji mamy pewną nieścisłość, którą wyjaśnia zresztą komentarz do jednego z pierwszych psalmów w tej księdze. Czas powrotu z niewoli i odbudowy świątyni to mniej więcej rok 530 do 515 przed naszą erą, a panowanie Dawida datuje się na lata 1010 do 970 roku przed naszą erą. Ale nie to jest istotne. Ta pierwsza część, bo psalm jest właściwy postawie Dawida. Psalm jest właściwy uwielbieniu, które często rodziło się w sercu Dawida, które zapisywał w formie psalmów. Natomiast jest to psalm, który jest pełnią radości, który objawia, pokazuje radość, gdy odbudowano świątynię. Gdy na nowo można wejść do miejsca, w którym mieszka Bóg. Jest miejsce, w którym można się spotkać z Bogiem. W którym Bóg odbiera chwałę. W którym Bóg jest chwalony. My już też doskonale wiemy, że słowo chwała pochodzi od słowa ciężar. Właściwie to jest jedno i to samo słowo. Chwała ma swój ciężar. Nie jest byle czym. Chwała Boga, obecność Boga nie jest byle czym. Często wydaje się być ciężarem dla Izraela, ale też jest ważna, niezwykle ważna. Obecność Boga jest niezwykle ważna. Dla każdego z was, siostry i bracia, ta obecność Boga w życiu, w codzienności jest niezwykle ważna. I na tym polega chwała Boga. W ten sposób Bóg odbiera chwałę w waszym życiu. Nawet jeśli to życie jest ciężkie, jest trudne, jest zmaganiem się, jest doświadczeniem też swojej słabości, bezradności wobec ciężaru życia, wydarzeń, nawet ciężaru pokus i grzechu, który nas dotyczy i który nas dotyka, który nas przygniata do ziemi. I zaraz w tym drugim wersecie, który przytoczyłem na początku tego komentarza, czytamy: każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Boga wyzwoleniu. Bóg uwalnia z niewoli. Bóg daje wyzwolenie i to jest radosna nowina. Możesz mieć przyjaźń z Bogiem, która uwalnia cię od lęku przed śmiercią. Bóg chce być z tobą w takiej relacji, która staje się niebem. Kolejne wersety będą mówić o tej wspaniałości świątyni, o potędze Boga, który stwarza cały świat, który panuje nad wszystkim, który przychodzi, aby dać sprawiedliwość. No właśnie, aby okazać miłosierdzie, bo On zna prawdę. On jest prawdziwy i On jest prawdą. Taki Bóg wchodzi z nami w relacje. Ten Bóg przychodzi, aby nas umocnić. Ten Bóg przychodzi, aby dawać swoją łaskę. I o tym nam pisze apostoł narodów w pierwszym liście do Koryntian we fragmencie z 12 rozdziału, wersety od 4 do 11. Bo ten tekst będziemy słyszeć jako drugie czytanie, to druga lektura tej niedzieli. Rozmaitość charyzmatów, a ten sam Duch. Może się wydawać, że te czytania, te teksty nie są ze sobą związane, ale przecież tutaj chodzi o Kościół. Dla każdego z nas jest jasne, że Chrystus poślubił Kościół, że Chrystus z tobą i ze mną, jako dziećmi Kościoła, jako stworzeniami, które zostały obdarowane wiarą i życiem wiecznym przez chrzest. O tym sobie przecież przypominaliśmy dopiero tydzień temu. Że Bóg wchodzi z nami w te relacje i wiąże się z nami. Chce zbudować taką więź, taką przyjaźń. I daje ducha, daje rozmaitość charyzmatu, rozmaitość posług, rozmaitość działań. Być może Kościół w Koryncie, na pewno Kościół w Koryncie miał te same problemy, które mamy i dzisiaj. Komuś mogło się wydawać, że jest lepszy, bo przecież ma więcej darów i w związku z tym musi teraz nawracać innych albo powinien być bardziej doceniany, zauważany, lepsze miejsce powinien zajmować w rozmaitych rankingach, klasyfikacjach, a może nawet po prostu powinien być bliżej ołtarza. Apostoł Paweł pokaże wyraźnie rozmaitość, różnorodność. Przeżywamy, siostry i bracia, teraz tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Hasło tego tygodnia zostało nam podane przez Kościół, który żyje, który modli się, który jest w Indonezji. Kościół mały, bo chrześcijan w Indonezji, na tych 14 tysiącach wysp, z których składa się kraj zwany Indonezją, jest zaledwie 10%. Katolików tylko 3%. Ten Kościół mówi o dążeniu do sprawiedliwości. Kościół, który modli się o jedność, który widzi, że ta różnorodność jest też szansą. Różnorodność jest szansą. Nie jest powodem do tego, żeby siebie nawzajem potępiać i odrzucać, ale jest szansą szukania prawdy. Jest szansą odkrywania tego, co Bóg złożył w nas nawzajem. Popatrzeć na swojego brata, na swoją siostrę i nie potępiać, nie osądzać. Nie odsądzać od czci i wiary, ale szukać tego, co dobre. Jeśli prawda jest trudna, jeśli prawda jest bolesna, jeśli prawda pokazuje konkretny grzech, modlić się, robić to, co możliwe dla nawrócenia. Niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli ten, któremu głosisz kerygmat, któremu pokazujesz Chrystusa w swoim życiu. Nie zabijasz go krzyżem, nie krzyżujesz brata, ale pokazujesz, że krzyż Chrystusa jest miejscem zbawienia, jest miejscem miłości. Przepraszam, trochę odszedłem od głównej myśli, ale może warto teraz też na to zwrócić uwagę, bo w końcu jesteśmy siostrami i braćmi. Mamy tę dzisiejszą liturgię postawioną w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. A Paweł mówi do nas wyraźnie przez całe wieki, że jest rozmaitość charyzmatów, ale Duch ten sam. Rozmaitość posług, ten sam Pan. Rozmaitość działań, Bóg ten sam. Jeden i ten sam Duch, rozdzielający każdemu osobno według swojej woli, a nie woli naszej, że tak pozwolę sobie dopowiedzieć. Za moment apostoł Paweł będzie mówił o jedności Kościoła. Chwilę później pojawi się ten słynny 13 rozdział, hymn o miłości. Cokolwiek byś robił, a nie będziesz miał miłości, a nie będziesz miał Chrystusa, bo Pawłowi o Chrystusa chodzi, miłość dla niego to Chrystus, to wszystko jest pogaństwo, to wszystko jest niepotrzebne. Będziesz karmił siebie, będziesz dbał o swoje dobre samopoczucie, będę dbał o swoje dobre samopoczucie, będę karmił swoją pychę, będę bałwochwalcą. Będę czcił bałwany i będę baranem przez to. Na przykład. Dostrzec różnorodność i nie potępiać. Zobaczyć, że Bóg chce kochać ciebie w taki sposób, a będzie kochał twojego brata czy twoją siostrę w zupełnie inny sposób, bo tego potrzebują. Że ta miłość Boga też będzie miała różne wyrazy, różne sposoby. Na różny sposób będzie Bóg docierał do ciebie. Słyszeliśmy to w ubiegłym tygodniu, zaraz od początku, od poniedziałku, że wielokrotnie i na różne sposoby Bóg mówił do naszych ojców przez proroków. Tak się rozpoczyna list do Hebrajczyków. W różny sposób Bóg znajduje drogę do ciebie, bo miłość jest wyjątkowa. Bo miłość jest wyjątkowa. Bo miłość nie jest szablonem, nie jest schematem. Miłość ciągle szuka nowej drogi. Miłość ciągle rozwija. Ciągle uaktywnia to, co do tej pory nie było odkryte. Uruchamia do coraz to nowego życia. Taki jest Bóg. Tacy jesteśmy w relacji do Boga, bo On ciągle na nowo nas poznaje. To nie jest jedna decyzja wiary, jedna decyzja bycia w Kościele, jedna decyzja trwania przy Chrystusie. Zobaczmy tę drogę wiary, jaką daje nam dzisiaj jeszcze Ewangelia. Rozdział 2 redakcji świętego Jana. Wersy od 1 do 11. 3 dni później zaczęło się wesele w Kanie Galilejskiej. 3 dni po powołaniu pierwszych uczniów. Po spotkaniu z Szymonem, po spotkaniu z Natanaelem. Mija kilka dni i zaczyna się wesele w Kanie Galilejskiej. To mała miejscowość. Może 100 mieszkańców, może mniej. Może na to wesele przyszło trochę więcej osób z okolicznych wsi. Trudno powiedzieć. Na pewno wesele trwało kilka dni i prawdopodobnie rozpoczęło się we wtorek, bo we wtorki był czas zawierania małżeństw ze względu na biblijną tradycję z Księgi Rodzaju, bo właśnie na 3 dnia Bóg 2 razy wypowiedział swoje kitow. Jest dobre, jest piękne. I Żydzi odczytywali to stwierdzenie jako błogosławieństwo dla Pana Młodego i dla Panny Młodej. Nie zajmujemy się tym dzisiaj, bo pewnie już w komentarzu 3 lata temu też o tym mówiłem. Ale spójrzmy na to wszystko, co się dzieje w tej Ewangelii. Właśnie nie tyle pod kątem tego ratunku, który daje Jezus, ale tego drugiego dna. Naprawdę nie chodzi tutaj o to doświadczenie upokorzenia, które mogło czekać nowożeńców, gdyby się okazało, że na ich weselu zabrakło wina, że jednak trochę zaoszczędzili i dzieje się tragedia. I pewnie też nie chodziło o to, że Maryja to zobaczyła i chciała ich uratować, zachować ich dobre imię. Że Jezus też zauważył ten brak i wyszedł naprzeciw, dając nagle 700 litrów wyborowego trunku. No takiego wina, którego jeszcze nikt nie pił, bo wszyscy byli zdziwieni. I ten, który był odpowiedzialny za stół, starosta weselny, sam się dziwił, bo no takiego wina jeszcze nikt tutaj nie podawał. Tak dobrego wina. Ale spójrzmy trochę od innej strony. Święty Jan zapisze, że to cudowny znak. Tak brzmi przekład Biblii pierwszego Kościoła. W Biblii Tysiąclecia zobaczymy jedynie słowo znak. To nie chodzi o tylko cud. Tu nie tylko jakieś cudowne wydarzenie jest sednem całego opowiadania, całego wydarzenia. To nie cud dla cudu, ale znak interwencji Boga. Początek znaków. Zmienia się tutaj wszystko. Zaczyna brakować wina. Maryja, która być może rzeczywiście była odpowiedzialna też, była jakoś spokrewniona z parą młodą i była odpowiedzialna za kuchnię, za to, co się działo na zapleczu, widzi, że coś jest nie tak, że dzieje się źle. A ponieważ jej syn już jest na weselu, to zwraca się do niego z bardzo oczywistą sprawą. Nie mają wina. Szuka pomocy u swojego syna. Ewangelie dzieciństwa, rozmaite apokryfy chrześcijańskie mówią o wielu cudach, których Jezus dokonywał już jako dziecko. Czy tak było? Nie wiadomo. I chyba w ogóle nie o to chodzi. Jezus, o tym pisze święty Łukasz, odznaczał się na pewno niesamowitą mądrością i miał przenikliwość umysłu, jak na 12-latka i pewnie w kolejnych latach też. Tak zapisze Łukasz, że to dziecko dorastało, ten chłopiec dorastał w łasce, rozwijał się, wzmacniał się w łasce u Boga i u ludzi. Natomiast samo wydarzenie, samo wesele nagle nabiera zupełnie innego znaczenia. Kiedy Miriam podchodzi do swojego syna i mówi mu, nie mają wina. Jezus pyta, to twoja lub moja sprawa? Może nie zwrócił uwagi na to, że jego matka była odpowiedzialna za kuchnię, a może nie była odpowiedzialną. Na pewno Jezus idzie w głąb tej relacji między nim a Maryją. Czy to moja lub twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł. To jeszcze nie ten moment. Ojcowie Kościoła mówią właśnie o tej chwili, o tym wydarzeniu, i o tym mówiłem 2 tygodnie temu, albo tydzień temu, przepraszam, nie pamiętam już nawet dokładnie, ale mówią o tym, że to jest wydarzenie bardzo powiązane z chrztem i z pokłonem magów. Objawienie. Dlatego święty Jan mówi o znaku. Tu nie będzie chodziło o cud, tu będzie chodziło o znak. Zupełnie inna waga tego słowa. I co się dzieje? Maryja reaguje na słowo Jezusa słowem Biblii, bo wypowiada dokładnie to, co powiedział Faraon do ludzi, którzy przychodzili do niego, gdy mieli przed oczami wizję śmierci. Przychodzi głód, susza, klęska w całym Egipcie. Ludzie przychodzą do Faraona i krzyczą, daj nam jeść, daj nam pożywienie, umieramy. A Faraon wtedy mówi, no idźcie do Józefa i zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bóg zadbał o Egipt w tamtym czasie. Józef wybudował 2 potężne składy zboża i zaczęto wydawać ziarno. Po to, by lud nie zginął, by Egipt nie zginął. Co więcej, ludzie z okolicznych narodów zaczęli się schodzić, między innymi bracia Józefa. Znamy doskonale tę historię opisaną w tych końcowych rozdziałach Księgi Rodzaju. Wtedy pada to słowo, idźcie do Józefa, zróbcie wszystko, co wam powie. Maryja widzi ludzi, widzi służących, obsługujących wesele. Bezpośrednio ich to nie dotyczyło. Mogli najwyżej dostać kilka obraźliwych słów od biesiadujących, że wina nie ma, że dlaczego nie obsługują, dlaczego nie dają tego, czego powinno być pod dostatkiem. Maryja mówi do tych ludzi, zróbcie wszystko, co wam powie. Cokolwiek wam każe, zróbcie to. Ona jest na drodze wiary. To jest wiara, która ciągle się rozwija, która ciągle szuka. To jest wiara, która ma perspektywę, która widzi, która wie, że wszystko jest jeszcze przede mną. Wiara to nie jest samozadowolenie, bo samozadowolenie rodzi poczucie wyższości. Wiara się nie zatrzymuje. O tym mówił bardzo mocno ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś w trakcie nowenny przygotowującej do uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w ubiegłym roku. W drugiej katechezie ksiądz arcybiskup zajmuje się właśnie tą Ewangelią. Mówi również o drodze i wierze Abrahama, odnosząc wiarę Abrahama do wiary Maryi. Bycie człowiekiem wierzącym to nie poczucie, że już teraz mam, teraz zdobyłem i jest mi z tym dobrze. Bo wtedy będę budował kościół, który jest kościołem zamkniętym, który będzie trwał w stagnacji, który się zadowoli tym, co mamy. Cieszmy się tym, co mamy, a reszta, no trudno. Nie, to nie jest Kościół Chrystusa, to nie jest droga wiary. To nie jest Kościół, którego chciałby Chrystus. Mój czcigodny patron, święty Grzegorz Wielki, którego cytuję, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, mówi o tym w taki sposób w swoich homiliach. Niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk, zapomina, dokąd miał zamiar skierować swoje kroki. Wiara to droga, to ciągłe doświadczenie celu. To ten horyzont, do którego chce iść. Święty Augustyn, kiedy będzie komentował zdanie Jezusa z Ewangelii Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem, powie wyraźnie, ta droga jest celem. Jezus jest celem. Nie chodzi tylko o to, żeby iść po drodze dla samego chodzenia, ale istotą jest zobaczenie, dostrzeżenie celu, pójście w konkretnym kierunku. I Maryja właśnie pokazuje tę drogę. Drogą jest Jezus, drogą jest Syn. Dlatego pada słowo, jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie to. Jeśli jakiekolwiek słowo on wypowie, wypełnijcie je, bądźcie posłuszni słowu. I znów konkretne pytanie, czy jestem posłuszny słowu, czy potrafię słuchać tego, co mówi Bóg, czy chcę słuchać tego, co mówi Bóg. Jezus odpowie na sposób boski. 700 litrów. Ot tak. To przekroczy chyba możliwości obecnych na weselu. Nawet jeśli mieliby ucztować przez kilka dni. Ktoś powiedziałby brutalnie, no ile można? Ile można wypić tego wina? Jezus się nie ogranicza. Bóg się nie ogranicza, jeśli chodzi o łaskę. Jeśli chodzi o charyzmat, o dar. Bóg nie działa w granicy od do. On idzie dalej, on idzie mocniej, idzie głębiej. Nawet jeśli punktem wyjścia jest rzeczywistość absolutnie nie nadająca się do tego, by uczynić znak. Stągwie, 6 stągwi. Nawet gdyby były wyczyszczone i wyszorowane porządnie, wtedy nie było czasu, żeby je wyszorować naprawdę porządnie. Nikt z nich by nic nie wypił. Stągwie na zewnątrz, nie w środku, na zewnątrz. Najpierw służyły do tego, żeby umyć ręce, a potem już nie dało się nawet w nich rąk myć, ponieważ budziło obrzydzenie, zanurzenie w tej wodzie i w tym, co się w tej wodzie znajdowało, własnych rąk. Nie będę kontynuował tego wątku. Można sobie tylko wyobrazić, co się mogło znajdować w tych stągwiach, kiedy w trakcie wesela ludzie już pod wpływem po prostu wychodzili i no i właśnie do stągwi oddawali nadmiar tego, co wypili, co zjedli. Niech to wystarczy. Jezus każe nalać tam nowej, świeżej wody i zanieść wody nalanej do stągwi, żeby spróbował jej starosta weselny. Nagle właśnie w tych odrzuconych, w tych wystawionych na zewnątrz, w tej przestrzeni, jakby tak powiedzieć już potem w przypowieści, używając przypowieści Jezusa, wystawionej w przestrzeni płaczu i zgrzytania zębów, właśnie z tego miejsca, z tych naczyń nabrać tego, co ma najlepszy smak. Te naczynia kryją w sobie to, co najlepsze, najlepsze jak do tej pory wino. Ani Maryja, ani Jezus nie moralizują. Ani ona, ani on nie mówią o tym, że coś trzeba by było zrobić, że przecież nie można wejść do domu weselnego, jeśli wcześniej człowiek na to nie zasłuży. Nie, to nie jest to słowo. Maryja mówi, zrób to, co mówi ci Jezus, posłuchaj słowa Boga. A Jezus wypowiada słowo i liczy na wiarę. Jezus liczy na to, że będziemy się liczyć z Jego słowem. Jezus liczy na to, że będziemy szanować to, co mówi. Jezus liczy na to, że uwierzymy Mu bardziej niż zdrowemu swojemu rozsądkowi. To trudne, wymagające i często kłopotliwe. Ale może właśnie o to chodzi. Może zbyt wiele nosimy już w sobie i na sobie własnych grzechów, grzechów innych. Może nie potrafimy odnaleźć w sobie tego piękna, o którym mówi dzisiaj prorok Izajasz, tego bogactwa charyzmatu, bez konieczności wywyższania się czy porównywania się z innymi, o czym mówi apostoł Paweł. Może trudno nam uwierzyć, że Bóg nas wyzwolił, jak powiedział nam autor psalmu 96. Może trzeba dzisiaj rzeczywiście mocno, bardzo mocno usłyszeć to wołanie Maryi, które pokazuje słowo, które pokazuje na słowo Boga, na słowo, którym jest Jezus. Bóg chce nas uwolnić od tego wszystkiego, co powinno rzeczywiście zostać na zewnątrz, co często nas wypełnia, co próbujemy ukryć, bo wstydzimy się swojego wnętrza. Bóg liczy na pokorę. Bóg liczy na to, że przestaniemy liczyć na siebie, a będziemy robić to, co On do nas mówi. Święty Jan mówi o znaku. To jest początek znaków, to jest początek drogi Jezusa. To był pierwszy znak. Prośmy dzisiaj o to, by Bóg objawiał swoją drogę w nas, byśmy umieli zobaczyć te znaki Jego obecności, Jego miłości, Jego miłosierdzia, Jego fascynacji naszym życiem. W tym, co zwyczajne, co codzienne, przede wszystkim w Jego Słowie. Czytajmy z uwagą Biblię. Słuchajmy z uwagą Słowa Boga. Amen.
Bogu niech będą dzięki.